Wiadomości z Białorusi, z Wilna przedstawiła szefowa naszej białoruskiej redakcji Ola Siemaszko, a my już się teraz łączymy ze Zbigniewem Parafianowiczem, redaktorem dziennika Gazety Prawnej, autorem wyjątkowo ważnych książek o życiu politycznym na Ukrainie, ale też książki, która opisuje prywatne armie świata, czyli prywatne armie świata, czyli jak wyglądają współczesne konflikty. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, rozmawialiśmy ze sobą w czasie tak zwanego przewrotu, buntu wagnerowców, a od tego czasu już minęło trochę dni. Wtedy próbowaliśmy na żywo zastanawiać się, z czym mamy do czynienia z tej perspektywy ponad miesiąca. Jak pan o te działania i to, co wtedy się wydarzyło, ocenia?
To ten rezultat nie jest korzystny przede wszystkim dla Władimira Putina, bo jest niejednoznaczny. Prigożyn żyje, Prigożyn prowadzi jakąś działalność na Białorusi, zmienił formułę działania swojego przedsiębiorstwa. Oczywiście jest biedniejszy, został wywłaszczony ze znacznej części majątku, który wynikał z tego, że tą grupę Wagnera, że był patronem grupy Wagnera. No niemniej jednak ciągle jest w grze, ciągle jest jakaś liczba generałów i oficerów. Instytut Studiów nad Wojną mówi o 19 generałach, którzy są stronnikami Prigożyna, albo przynajmniej reprezentują poglądy, które reprezentował Prigożyn. Także mimo tego, że ten pucz mu się nie udał, no to rozszczelnił system. Pokazał, że system nie jest spójny i że w tym systemie są luki, a Władimir Putin działa w warunkach recydywy, no bo pierwszym rozstrzelnieniem systemu władzy Putina były rajdy Kapustina na teren obwodu białgorodzkiego i obwodu briańskiego. Czyli jakby Kapustin, który to jest taki żołnierz, który Rosjanin, który walczy po stronie Ukraińców we współpracy z wywiadem wojskowym ukraińskim. Kapustin udowodnił, że nie jest zagwarantowane bezpieczeństwo wewnętrzne w tych oblastiach, które przylegają do granicy z Ukrainą, a Prigożyn udowodnił, że system władzy nie jest monopolem, że Putin nie ma monopolu na władzę w Rosji, nie ma monopolu na poglądy na temat wojny. No jest wielu oficerów, którzy po prostu reprezentują jeden do jednego pogląd w kwestii tego, jak ta wojna jest na Ukrainie zarządzana, dowodzona i prowadzona przez duet Szojgu Gierasimow. Także ten niejednoznaczny rezultat puczu, on się oczywiście skończył bardzo szybko, ale mimo wszystko dokonał ogromnego spustoszenia w systemie władzy Putina. I fakt, że Prigożyn trwa dalej, że będzie realizował jakieś nowe zadania, nową formułę biznesową będzie prowadził na Białorusi, jest z punktu widzenia Putina bardzo niekorzystny. I jest zapowiedzią tego, że ta gra się jeszcze nie skończyła.
No właśnie, Prigożyn po tym puczu, buncie trafia na Białoruś. Mówi pan, że będzie prowadził tam nową grę, ale właściwie co on tam robi? Jak to się stało, czy sądzi pan, że to z pozwoleniem Putina, czy to jest zesłanie, czy to jest jakaś inna forma jego pobytu na Białorusi, czy po prostu nowe zadanie, które dostał?
Znaczy, to Prigożyn jest jednoznacznie przeciwnikiem Putina. Wystąpił przeciwko swojemu byłemu patronowi. No, a takich wydarzeń, takich zachowań w systemie władzy, w wertykalach, które na terenie byłego ZSRR się nie wybacza. To nie jest tak, że on oczywiście może próbować jakoś spróbować ponownie wejść do tego systemu władzy w Rosji, ale tylko w sytuacji, gdy Putin osłabnie, gdy wojna na Ukrainie dojdzie do punktu, w którym będzie można jednoznacznie powiedzieć, że Putin ją przegrał, bo w tej chwili ją przegrywa. W tej chwili mamy imię słów czynny. To jest w sytuacji przegrywania Putin, ale jeżeli to wszystko się dokona, no to Prigożyn będzie mógł ponownie zacząć ubiegać się o jakieś wpływy w elitach władzy rosyjskiej, ale no w tym momencie jest na zesłaniu. No to jest sytuacja, w której to on jest w pozycji raczej w klientelistycznej ciągle, a nie w pozycji, w której rozdaje karty. No ale z drugiej strony ma do czynienia z partnerem, z Łukaszenką, który też nie jest, znaczy formalnie jest sojusznikiem Putina, ale tak naprawdę w rzeczywistości jest podmiotem, który przez Putina przez lata jest naciskany. Łukaszenka przez lata jest naciskany na integrację Białorusi z Rosją, na dokonanie aneksji tak naprawdę Białorusi przez Rosję. Także w gruncie rzeczy Łukaszenka ma pewną pulę wspólnych interesów z Prigożynem. Oczywiście w warunkach wschodnich, w warunkach systemów niedemokratycznych na wschodzie to jest tak, że ten, kto jest dzisiaj sojusznikiem, równie dobrze jutro może być wrogiem jednoznacznym. Także dopóki te interesy Prigożyna i Łukaszenki będą się zgadzać, czyli na przykład Łukaszenka pobiera od Prigożyna tą wiedzę na temat tego, szkoli na przykład to, co... Bo Łukaszenka buduje w tej chwili wojska obrony terytorialnej. W tym coś takiego, jak ma Polska, czy jak miała Ukraina, on widzi korzyści, które wypływają z tego, z takiej formacji bojowej, no bo też pamiętamy to, że wojska obrony terytorialnej broniły Irpienia na przykład. To były istotne, w istotnych bitwach brał udział ta formacja. No i chce mieć coś takiego u siebie i przynajmniej w tym wariancie minimum Prigożyn ma to budować. Także ta wspólnota interesów pewna jest. Dodatkowo ten Prigożyn ciągle jest takim argumentem w ewentualnej rozgrywce z Putinem, ale dla Putina Prigożyn też ciągle odgrywa pewną rolę na Białorusi, no bo Putin musiał wycofać w zasadzie większość swojego kontyngentu wojskowego, który był na Białorusi. To było w maksymalnym wariancie nawet do 10 tysięcy żołnierzy. Oni wszyscy zostali wycofani i skierowani na front ukraiński. Tak samo zresztą jak wysysane są te siły na przykład z obwodu kaliningradzkiego, czyli wszystkich tych miejsc, które są przy granicach NATO i powinny pełnić rolę takiego psychologicznego straszaka i środka nacisku na NATO. I w tym momencie tą lukę dla Putina no, będzie do pewnego stopnia wypełniał Prigożyn. Te wszystkie zapowiedzi, które słyszymy o próbie wtargnięcia na terytorium NATO, tego marszu na Rzeszów, no to jest przede wszystkim element presji na Unię Europejską. I to, ta presja, ona się zgadza i Putinowi, i Łukaszence w tej chwili. Łukaszence się zgadza w tym sensie, że będzie negocjował, że jest jakby, znaczy on nie będzie tego negocjował, ale Unia Europejska zastanawia się nad kolejnym pakietem sankcji na Białoruś, pakietem, który będzie dotyczył też nawozów potasowych, to jest jednym z głównych źródeł dochodów w reżimu Łukaszenki. Także straszenie jest jakąś formą wymuszania ustępstw, kształtowania pozycji Unii Europejskiej, przynajmniej w rozumieniu Łukaszenki. Straszenie i groźby mają wymóc stanowisko pewne, chociażby w kwestii na przykład właśnie granic, które są zamknięte, przejść granicznych, które są zamknięte z Białorusią. Także w tym sensie Prigożyn jest dla niego korzystny. A dla Putina Prigożyn wypełnia lukę po tym kontyngencie wojskowym, który na Białorusi był i ciągle jest też elementem takiego straszaka, nacisku na NATO. Chociaż w praktyce jest jasne, że gdyby któryś z oddziałów wagnerowców przekroczył granicę NATO, zostałby zniszczony, wyzerowany, tak samo jak pod Dias Zaur, kiedy wagnerowcy próbowali przejąć instalacje Conoco, które były kontrolowane przez Amerykanów i Syryjczyków przeciwnych władzy Asada. To były instalacje gazowo-naftowe. Oni zostali tam do zera w zasadzie zbombardowani przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. No i tak samo byłoby teraz. No oczywiście oni nie działają pod flagą formalnie, wagnerowcy nie działają pod flagą, no ale były już bardzo jednoznaczne zapowiedzi ze strony i Departamentu Stanu i władz NATO, że każda inkluzja, każde wejście na teren któregoś z państw NATO skończy się po prostu jednoznacznym rezultatem w postaci zniszczenia tej formacji i tak by się pewnie stało. Oczywiście po stronie grupy Wagnera są też inne elementy próby podszczypywania państw NATO, jakieś małe dywersje grup, czy uderzenia za pomocą dronów bezzałogowych w infrastrukturę graniczną. Tego wszystkiego należy się spodziewać, ale co do zasady grupa Wagnera nie jest zagrożeniem systemowym dla NATO, bo jest po prostu przeciwnikiem zbyt słabym. To jest próba rozgrywania wojny psychologicznej przez Łukaszenkę i Putina i tak to należy postrzegać.
А пана зданням, як довго можем позостати пригожені вагнеровці на території Білорусі? І є ще одне питання, хто буде платив за їх обіцянність? На ілі розумім, то зараз теж така квестія негоціації поміж Лукашенка і Путіним.
No, Prigożyn będzie wypełniał pewne usługi dla Łukaszenki, także będzie mógł liczyć na pieniądze budżetowe Łukaszenki. Niewykluczone, że posłuży mu również na przykład do ochrony czy rozszerzenia interesów w Afryce, których Łukaszenka ma też sporo, zasilają jego system władzy. A to, ile zostaną na Białorusi, moim zdaniem ta perspektywa wcale nie musi być krótka, bo oni stacjonują w tej miejscowości Ceł pod Osipowiczami. To jest była baza artylerii rakietowej sowieckiej, w której są takie stare, te budynki są stare, ale tam trwają prace remontowe w tych budynkach typu Leningrad, w tych osiedlach, na tym osiedlu wojskowym. To było osiedle, które mogło pomieścić, zdaje się, 15 tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami. To jest takie miasteczko, takie mniej więcej o architekturze podobne jak polskie Kłomino, gdzie było takie punkt dowodzenia artylerią też rakietową w czasach zimnej wojny, czy też Borne-Sulinowo. Tylko Bornego-Sulinowa nie można porównywać w tym sensie, że tam jest było dużo też infrastruktury poniemieckiej, bo to przed wojną była też szkoła oficerska artylerii Wehrmachtu. No ale ta miejscowość Ceł, która jest typowym garnizonem, to była miejscowość typowy garnizon, ona jest dostosowywana do warunków trwania nienamiotowego, bo w tej chwili ten tymczasowy obóz to są namioty, ale w miejscowości Ceł po prostu są bloki, które są remontowane i przystosowywane do tego, żeby Wagnerowcy mogli tam zamieszkać. Także to sugeruje, że przygotowywane jest dla nich miejsce na dłużej, nie na 2 czy 3 tygodnie, tylko na czas, na przetrwanie na przykład miesięcy zimnych, zimowych, a nie tylko na trwanie takie tymczasowe. Także ta informacja o tym, że oni są w tej miejscowości Ceł, która jest zresztą bardzo blisko Maryjnej Chorki, czyli też kolejnej ważnej miejscowości, w której jest ten oficerski pułk specnazu, który jest wierny Łukaszence i który brał udział, między innymi część żołnierzy brał udział w pacyfikowaniu protestów w 2020 roku. Także to są informacje niekorzystne z punktu widzenia analizy tej roli grupy Wagnera, no bo to może na przykład oznaczać właśnie współpracę z tym pułkiem sił specjalnych, czy też po prostu no, długotrwałość przebywania na Białorusi. Doremontowanie bloków sugeruje, że oni nie będą tam na chwilę, no ale to jest pytanie, czy jakby trwałość grupy Wagnera na Białorusi zależy też od relacji pomiędzy Prigożynem a Łukaszenką. No to jest dwóch samców alfa, którzy z dużym prawdopodobieństwem w pewnym momencie mogą się po prostu zacząć zagryzać.
A czy może mieć takie marzenie Łukaszenka, że Wagnerowców wykorzysta do tego, by przejąć władzę po Putinie?
No to jest kolejna interpretacja i wcale nie aż tak zupełnie nieuzasadniona. No bo wiadomo, że Łukaszenka od początku budowania państwa związkowego, jeszcze w czasach Jelcyna, marzył o tym, żeby być po prostu prezesem całego interesu, czyli i Białorusi, i Rosji. Jelcyn był alkoholikiem, słabym alkoholikiem, który dawał taką perspektywę i nadzieję na to, że Łukaszenka taką władzę może przejąć. No ale teraz Putin też jest słaby. To Putin, dopóki był silny, to on naciskał na Łukaszenkę, to on go szantażował, żeby brał udział w wojnie, to on mógł na nim wymuszać pewne decyzje i nadal ma oczywiście większy potencjał i większe możliwości wywierania presji na Łukaszenkę. Natomiast Łukaszenka, jeśli można powiedzieć, on jest traktowany czasami jako postać taka kuriozalna, jako ktoś, kto był dyrektorem kołchozu, ale poza wszystkim on jednak mimo wszystko jest dobrym graczem w relacjach z Putinem, a dowodem na to jest fakt, że tyle lat trwa u władzy i potrafi lawirować pomiędzy Putinem, pomiędzy Ukrainą, pomiędzy Zachodem. Znowu Łukaszenka próbuje oferować te swoje usługi mediatora pomiędzy Rosją a Ukrainą, żeby być przydatnym, żeby pokazać, że jest ciągle istotny do prowadzenia tej gry międzynarodowej. Także on na pewno z tyłu głowy, gdzieś tam w tym swoim paranoicznym umyśle, ma takie pewnie poczucie tego, że mógłby spełnić rolę szefa państwa związkowego, a nie tylko postaci z drugiego planu, albo postaci, która jest dociskana, na którą wywierana jest presja i która mogłaby, i która zawsze jest przedmiotem jakiegoś ataku ze strony Rosjan. To wcale nie jest wykluczone, że taka kalkulacja gdzieś po stronie Łukaszenki istnieje.
O Wagnerowcach na Białorusi opowiadał redaktor Zbigniew Parafianowicz, autor książek dotyczących wschodu i też prywatnych armii świata, czyli jak wyglądają współczesne konflikty. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję.
I to był ostatni temat w naszym białoruskim studiu. Z Wilna żegna się
Olga Siemaszka. Do usłyszenia.
A nasza szefowa redakcji białoruskiej. A z Warszawy żegna się Paweł Bobołowicz. Za chwilę Studio Lwów, Wojciech Jankowski i Artur Żak. A my mówimy już. Do usłyszenia.
Studio Białoruskie Radia Wnet.
Białoruskie Studio Radia Wnet.